Myślę, że zaczniemy od jakiegoś takiego przedstawienia się i Ewy najbardziej, tak. Bo Ewa jest...
Ewa jest naszą gościnią dzisiaj, gościową.
Tak, gościową. Dzień dobry.
Hej. Tak, w ogóle chyba chciałaś mi powiedzieć, że to jest chyba jeden z pierwszych odcinków, który robimy z kimś.
Pierwszy w ogóle.
Pierwszy.
Tak.
Tadam.
Tadam. Tadam.
Tak. Witaj, Ewa.
No bardzo jakoś mi jest wyjątkowo miło. Dzięki za zaproszenie.
Chcesz opowiedzieć, co robisz?
Może ja najpierw się przedstawię w ogóle. No. Ja jestem Ewa Hajduk-Kasprowicz i to, czym się zajmuję, to generalnie bardzo dużo mam do czynienia z konfliktami. Lubię bardzo wspierać ludzi w tym, jak dochodzą do porozumienia i sami ze sobą, i między sobą. Różnymi sposobami, przez dialog i przez mediację, i też w pracy takiej indywidualnej z ludźmi, żeby im pomagać jakoś sobie poogarniać różne kwestie związane z właśnie z byciem w konflikcie, funkcjonowaniu w nim, opiekowaniem siebie i jakoś też sprawdzeniem z innymi, o co chodzi.
Tak, my mamy z Ewą taki wspólny kawałek właśnie bycia mediatorkami i lubowania się we wspieraniu ludzi w konflikcie.
No. Też mamy podobne podejście, nie? Bo my obie jakoś bardzo blisko porozumienia bez przemocy, jakoś z tego wychodziłyśmy obie. Do mnie potem tam podochodziły jeszcze inne elementy, u ciebie też. Natomiast to się jakoś w tym duchu patrzenia bardziej pod kątem potrzeb jakoś łączy.
Tak. I dzisiaj chcemy o konflikcie. Ja miałam taki pomysł, żeby pogadać o konflikcie, bo wrzuciłam u siebie na profil takie hasło, że każdego dnia możemy budować dom, w którym można się różnić i czuć bezpiecznie. I po prostu jakoś bardzo dużo ludzi odezwało się i w sposób taki, wiecie, że tam lajki, ale też komentarze, i pomyślałam sobie, że fajnie by było jakoś pociągnąć to i więcej o tym porozmawiać. I dlatego dzisiaj to właśnie ten temat. Agaty, jak masz z konfliktami?
Wiesz co, to jak tego słucham, to mi przychodzi do głowy, że jak ty mówisz, że można się różnić i czuć bezpiecznie, bo myślę sobie, że sama różnica nie wystarczy, żeby był konflikt. Że są takie rzeczy, w których się różnimy i nie robi się z tego konflikt wtedy, kiedy jakoś nam jest, no nie wiem, ty lubisz pomidory, ja lubię ogórki. Możemy nie mieć konfliktu, nie?
Możemy mieć, ale możemy nie mieć.
Nie? Ty jesz to, co lubisz ty, ja jem to, co lubię ja i wiesz, dajemy sobie z tym radę. Mhm. I konflikt pojawia się w takim momencie dla mnie, kiedy z jakiegoś powodu jakoś ja uważam, że dobrze by było, żebyś ty robiła jakoś takie, żebyś ty się jednak nie różniła, albo żebyś ty robiła tak, jak ja chcę.
Myślę sobie, że to, co sobie potem myślimy w związku z tym, że jest ta różnica, to właśnie jest tym czymś, co przeważa. Czy to pójdzie w stronę konfliktu, czy nie będzie z tego jakiegoś tematu, nie? Tylko zostaniemy w takim miejscu, że to ja wyjadam pomidory, a te ogórki.
No właśnie to jest taka rzecz, która czasem gadamy o tym, że nie, czy konflikt się zaczyna z miejsca, w którym już sobie coś myślimy, czy on się zaczyna po prostu od tego, że jest jakaś różnica, której chcielibyśmy, żeby nie było?
No chyba to, że chcielibyśmy, żeby nie było.
Nie, to właśnie, no. Nie? Bo jak ty mówisz, czy coś sobie myślimy, no to jest taki moment w konflikcie, gdzie sobie zaczynamy trochę myśleć, że jakoś, że druga osoba trochę jest przeciwko nam.
Znaczy w ogóle, że zaczynamy myśleć trochę o tej sytuacji, że jest nawet z nią trudno jakoś. Nie? Mhm. Że to już jakoś, że nie wiemy, jak się ustawić w tej sytuacji i wtedy zaczynają się pojawiać też takie myśli, że chcemy, żeby inna osoba robiła inaczej. Albo...
Aha. Właśnie teraz się zastanawiam, czy można mieć taki konflikt, że nie myślimy o tej sytuacji i co z nią zrobić. Chyba, nie wiem. Bo myśmy tak
gadałyśmy... Myślę sobie, że wtedy często wybija złość, wiesz? Że jakby masz niezłapane, co cię wkurza, ale cię wkurza z tą drugą osobą i gdzieś to nie jest nazwane jako, że w tym obszarze się nie zgadzamy i za bardzo... Jakby to jest nienazwane, a ciągle się zadziewają jakieś sytuacje, które sprawiają, że nie wiem, że jest dużo takiego, Boże, on mnie wkurza, ona mnie wkurza, tamto mnie wkurza, nie?
Kubek mnie wkurza na przykład, który stoi gdzieś w jakimś miejscu, nie?
To mi się to kojarzy bardzo ze strefami regulacji, nie? Że w zasadzie w momencie, kiedy jest jakiś taki wewnętrzny spokój i równowaga, to dużo jesteśmy w stanie rzeczy przyjąć, z ciekawością na to popatrzeć i jakoś sobie to poukładać i odnieść się do tego bez złości. Mm-hmm. Natomiast w momencie, kiedy już mamy, że już tam się ulewa po prostu, nie? Czasami to już każdy drobiazg będzie wtedy tą rzeczą, która faktycznie, nie wiem, no, pochodnią, która zapali stos, nie? Ale też mi się wydaje, że konflikt, znaczy ja patrzę bardzo szeroko na konflikt, że dla mnie to nie jest tylko ten moment, kiedy występuje złość, ale też ten moment, kiedy jakoś, że już jest ta różnica jakaś i trochę nie wiadomo, co z nią zrobić, nie? I że trochę jakoś nie wiem, jak do tego podejść, to ja już lubię patrzeć na konflikt z perspektywy, że on się zaczyna już w tym miejscu, nie? I też jakoś dla mnie czymś takim bardzo otwierającym w konflikcie i w ogóle pracowania z konfliktami, jakoś bycia z nimi, to jakby dużym dla mnie kawałkiem jest to, że sam konflikt w sobie właśnie nie jest problemem. Że konflikt jest jakimś symptomem, że on pokazuje, że coś jest na rzeczy, że problem jakiś istnieje. Nie? Więc jakoś ta praca dla mnie z ludźmi w konflikcie właśnie opiera się o to, żeby zobaczyć, na czym ten problem polega, po to, żeby znaleźć rozwiązanie. Często to jest niemożliwe bez konfliktu.
Czyli chodzi o to, że nie pracujemy po to, żeby konflikty się nie wydarzały, żeby ich nie było, tylko staramy się zajrzeć pod spód, co tam jest głębiej, jakie potrzeby tam są, o czym nie pogadaliśmy jeszcze, jakie przekonania może nas nie wspierają.
Że to jest bardziej o czym ten konflikt jest, a nie, że w ogóle jest.
Ja sobie w ogóle myślę, że dla mnie konflikt chyba nie jest problemem i to, co jest pod spodem, też chyba nie jest problemem, bo jakoś czuję, że to jest samo życie. To dla mnie problem jest w miejscu, kiedy my z konfliktu robimy problem. Tak? Czyli problem to jest nasze podejście do konfliktu. Które nie, trochę tak jak powiedziałeś, żeby się bezpiecznie różnić, nie? Że trochę traktujemy konflikt jako zagrożenie albo jako taką sytuację, w której jeden wygrywa, drugi przegrywa. I bardzo jak tutaj gadamy, to w ogóle ciągnie mnie w takie rejony, bo jedną z rzeczy, którą robimy, która myślę, że jakoś wszystkie trzy pomaga nam to myśleć o konfliktach jako takich wspierających rzeczach, to to, że mamy dużo szersze widzenie konfliktu niż to jest jakieś takie przeciętne. Dużo wcześniej widzimy coś jako konflikt i przez to widzimy różne jego odcienie, nie tylko tę najgorszą wersję, taką, która rzeczywiście jakaś jest już bardzo, wiecie, taka narośnięta. I jakoś pamiętam dużo takich rozmów o takim konflikcie, w którym to ja wiem, że mam z kimś konflikt, a druga osoba jeszcze nawet o tym nie wie. Czyli, że ja już mam takie, już jestem w takim miejscu, kiedy widzę te pomidory i ogórki i mnie te ogórki jakoś wkurzają, albo w ogóle chciałabym, żeby to były pomidory. Albo myślę sobie, że gdybyś ty robiła ogórki tak jak ja, to by było łatwiej kupić, albo nie byłoby tyle mycia, no wiesz, że, tak, że już sobie myślę o tym, jakby to było, ale może być tak, że ty nawet o tym nie wiesz, że to jest już, że tu już się dzieje mój proces, dlatego też, że ludzie w komunikacji, no jakoś ja mam taką obserwację, że nie wiem, że dużo mamy takiego miejsca, gdzie wiesz, łykamy i nie? Ja myślę, przyjmujemy to różne rzeczy i wytrzymujemy. I właściwie jest taka, powiedziałabym, polityka, że dopóki mogę wytrzymać, to wytrzymuję, a potem wybucham.
Ja tu widzę dwie ścieżki. To, o czym Aga mówisz, to w literaturze jakoś nazywa się konfliktem ukrytym. I to jest właśnie wtedy, kiedy coś jest na rzeczy, ale jakby to nie jest ujawniane, że jedna to jest osoba, gdzieś podskórnie.
Że jedna osoba wie.
Albo wie jedna osoba, albo wiedzą dwie, ale wybierają jakby niegadanie o tym. Nie? I jakoś z takich dwóch dróg, jakie od tego widzę, to jest jedna, to jest taka, że ja sobie sama ze sobą posprawdzam. Czasami z kimś, kto mi będzie towarzyszył właśnie po to,
czyli żeby... z kimś innym.
Z kimś innym, tak, niż ta osoba, z którą jest, ja uważam, że jestem w konflikcie. Że sobie jakoś to pooglądam, poukładam i jakoś też ja mam, mam jakąś tam część mojej pracy, to jest właśnie wspieranie ludzi właśnie w tym, żeby oni sobie mogli poukładać to i potem czasami dochodzimy do momentu, w którym oni już w ogóle nie muszą z tamtą osobą rozmawiać, bo już mają jakoś inne pomysły na to, jak sobie poradzić z tą sytuacją.
Tak, to jest magiczne działanie pytania, o co mi chodzi.
Dokładnie, nie? Tak. I druga ścieżka właśnie, że w końcu się decydujemy o tym, żeby porozmawiać z tą osobą, z którą jesteśmy w tym konflikcie, nie? Z którą no jakoś czujemy, że to potrzebujemy to jakoś porozmawiać o tym, nie?
Tak, bo to jest w ogóle dla mnie o tym, że można mieć bardzo długo z kimś konflikt i w ogóle się na temat tego konfliktu z tą osobą nie komunikować, albo że to w ogóle nie jest nazwane, nie? Że to jest konflikt.
I jakoś ja często spotykam się z tym przypadkiem, jak pracuję jakoś szczególnie z parami, które są... I gdzie pracuje taki, nie wiem, mit czy historia o tym, że właśnie, że konflikt to już jest świadectwem na to, że coś w tym związku jest nie tak, że widziane to jest jako niedogadywanie się, czyli takie świadectwo o tym, że do siebie nie pasujemy, nie jesteśmy dla siebie,
nie kochamy się,
tak, że za bardzo się różnimy, nie? Mhm. A że je może jakby on by mnie kochał, to by wybierał pomidory jednak jeść, mhm. nie? I że jakoś tam wokół tej takiej romantycznej, że ten mit tej romantycznej miłości, tego, że jak się kochamy, to się tylko zgadzamy i tylko sobie z dzióbków pijemy i że jakoś nie ma takich momentów, kiedy jest trudno, kiedy z czymś mamy kłopot, to myślę, że to jest jakieś takie coś, co sprawia, że jest nam trudno z tym konfliktem. Trudno nam w ogóle się zacząć o tym rozmawiać, bo od razu wskakujemy na wysokie C i taki strach o to, czy w ogóle ten związek ma szansę przetrwać, nie?
Tak, to jakoś bardzo myślę to jedno, jak słyszę taki język, że ma szansę przetrwać i czy jesteśmy dla siebie, mm-hmm. to mi się od razu włącza to, jak bardzo my jednak czekamy, czy to się uda, czy się nie uda, w sensie, mm-hmm. że tak siedzimy i czekamy, nie?
Tak.
Ale jak zaczęłaś mówić o tym, że jak ja bym jakoś miała w kontraście powiedzieć, czego ja bym szukała, mm-hmm. to szukałabym nie relacji, w której nie ma konfliktów i w której się nie różnimy, tylko trochę właśnie chciałabym szybko zobaczyć, no może nie wiem szybko, ale szybko, tak, powiedzmy szczerze. Chciałabym szybko zobaczyć, jak się różnimy i jak sobie ja i ta druga osoba radzimy z tym, że się różnimy, jak sobie radzimy z tym, że jest konflikt, co wtedy robimy, co każdy z nas jakoś robi z tym konfliktem, bo to jest taka sytuacja dla mnie, która jest nieunikniona i nie, że myślę sobie, mm-hmm. że jak żyjemy w takiej fazie miesiąca miodowego i wszystko jesteśmy mm-hmm. ze wszystkim super,
no.
a potem nagle któregoś dnia trach się okazuje, że jest no. trudno i nie wiemy, co z tym zrobić.
To jest tak trochę jak naciąganie struny, tak mi się Prawda? Wydaje. Tak, że jak właśnie są dwie osoby i każda jakoś, kiedy funkcjonuje samodzielnie, to ta struna jest taka jak no, w takiej polaryzacji, jak potrzebuje, w takim napięciu, jak potrzebuje, a potem właśnie ten miesiąc miodowy kojarzy mi się trochę z naginaniem, z takim zróbmy, żeby było miło.
Albo w ogóle trochę... z takim, w ogóle bycie na takim haju, że nie zauważa, że ta osoba ma jakieś takie, że bardzo często, zobaczcie, coś, co w tym miesiącu miodowym nam się wydaje takim urocze, takie słodkie, to potem po paru, nie wiem, miesiącach, latach gdzieś tam z czasem zamienia się to, że jakby to jest cały czas to samo, ta osoba robi to samo, tylko my to na przykład zaczynamy nazywać, nie wiem, że ktoś jest oszczędny, tylko że jest skąpcem, mhm. albo nie, że jest taki... Ach, taki, nie wiem, spontaniczny, tylko że
nie da się z nim dogadać
i w ogóle nic zaplanować. Tak, nie? Że to w zasadzie...
Znaczy to jeszcze bym dodała do tego jeszcze jedną no. cegiełkę, bo jedna to jest taka, że jakby zmienia się trochę nasza perspektywa tego, jak postrzegamy drugą osobę, ale to jest jeszcze warstwa kolejna taka, że my się zmieniamy i zmienia się ta mm-hmm. druga osoba też, nie? No. Więc jakoś... Każda idzie trochę we własnym kierunku i teraz na ile my mamy umiejętność, żeby się dopasowywać ze sobą, aktualizować tę naszą relację, po to, żebyśmy byli w stanie funkcjonować dalej razem. Mm-hmm. Nie?
Ja chcę powiedzieć, że chyba jakoś pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, jak myślę o takiej fazie, to nie myślę ani o tym, że wszystko mi pasuje, nawet jak mi nie pasuje, ani że się zmieniam. Tylko mam taką myśl, że ludzie się chcą pokazać od najlepszej strony, że jest takie wyobrażenie o takim, nie wiem jak to będzie, takim zachęcaniu kogoś do wejścia z nami w relacje. Mm-hmm. I w ogóle, no nie wiem, jak w kulturze opartej na wstydzie dużo jest takiego, że no pokaż to, co masz najlepsze, bo wtedy ta druga osoba cię polubi mm-hmm. i myślę sobie, że to na wielu poziomach, to się dzieciom mówi, że bądź mm-hmm. miły dla tej drugiej osoby,
nikt się, bo się nikt nie będzie chciał z tobą,
tak.
nie?
I idziemy trochę w takie, wiecie, w takie, że się człowiek tak się odstawia, żeby mm-hmm. tak pokazać się, jak to, nie?
A potem się trochę boi, co z tym zrobić, nie?
A potem już się nie chce czasami zwyczajnie ciągnąć tej iluzji,
no
nie?
Tak.
Że to tak trochę puszcza i
no
że
tak,
się
że tego też że trudno jest to robić na dłuższą no. metę, mm-hmm. albo łatwo jest to robić, jak się wychodzi na godzinę na spotkanie, mm-hmm. a trudniej, jak się jest jakoś dłużej ze sobą, nie? Więc jakoś sobie myślę o tym kawałku, gdzie nie ma konfliktu, dlatego że trochę mamy do czynienia z, trochę jesteśmy w rolach,
aha.
a trochę konflikty też nie, że mówi się dużo o tym, że konflikt to jest miejsce, gdzie nasze granice się pokazują, że my się, my się w ogóle dajemy komuś poznać, że to jest jakieś pokazanie miękkiego brzucha.
W ogóle my się poznajemy wtedy. Tak? Ja sama się poznaję, będąc w konflikcie, nie? Że ja jakoś większą mam świadomość tego, co dla mnie trudne jest, które kawałki to pewnie porusza.
Tak, a jak jeszcze mam komuś powiedzieć i jak mam się przyznać, że coś dla mnie jest trudne, no to trochę się przyznaję, gdzie mnie można, wiesz, gdzie mnie można...
Tak, gdzie będzie bolało.
Gdzie będzie bolało, się przyznaję. Nie? Więc na początku trochę tego nie robię, bo się boję pokazywać te rzeczy. I myślę sobie o tym, że no też, że ten moment, kiedy pojawiały się te konflikty, to trochę jest taki moment budowania się bliskości tak naprawdę i takiej relacji, w której właśnie my się już bezpieczniej czujemy, żeby pokazywać różne rzeczy.
No.
Nie?
Mam ochotę, żebyśmy poszły w taki i pozastanawiały się właśnie, co pomaga nam czuć się bezpiecznie. Że właśnie jakoś w tym obszarze jest gdzieś tam zahaczającym o konflikt i dosyć...
I zobaczcie, jak to jest
relacji, nie? Jak zaczęłyśmy gadać o konflikcie, okazało się, że to jest taki szeroki temat.
No, mi jeszcze w ogóle przyszło do głowy, że jakoś bardzo dla mnie takie pokazujące, jak to działa, jest to, że jakoś mamy dużo takich momentów tutaj w tej rozmowie, już kilka, w których każda z nas trochę inna rzecz przychodzi pierwszej do głowy i że to nie tworzy między nami takiej sytuacji napięcia, że to ja widzę tak, a ty widzisz tak i nie? A ty widzisz jeszcze inaczej, tylko że bardziej jest to dla mnie jakiś element takiego bogactwa, że właśnie tak każda z tych perspektyw jakoś to się nie wyklucza.
Czy to, o czym mówisz, to taki kawałek, że się nie próbujemy przekonać, która z tych rzeczy, tutaj padły i które wniosła każda z nas, jest tą w cudzysłowie, nie wiem, właściwą, słuszną, najlepszą. Nie? Ja w tym roku miałam taką obserwację, że my często, jak pracujemy z grupą, to ludzie idą pracować w troszkę mniejszych grupach, nie? I jakoś zauważyłam, że była taka grupa, w której ludzie nie robili burzy mózgów, czyli nie zapisywali tych wszystkich opcji, bo była tam osoba, która mówiła, że to trzeba się zgodzić, że dla mnie to tak nie jest, więc tego nie zapiszemy, nie? I że myślę sobie, że w konflikcie to właśnie może przyjść taki moment, że takiego... że to przecież trzeba ustalić, czyja racja, tak, jakby jest tą obowiązującą.
To dla mnie w ogóle od tego się konflikt zaczyna, że właśnie pojawia się tam, że to się wyklucza. Nie? Że to jest właśnie to przejście, nie? Że dopóki myślimy, że to się nie wyklucza, to właśnie są, wiesz, pomidory, ogórki, każdy lubi co innego. A jak się zaczyna jak to komuś przychodzi mi, że to się wyklucza.
Tak, to gdzieś się zaczyna robić ciasno, nie?
Że trzeba wybrać jedno z, że nie da się tego pogodzić jakoś.
Pogodzić, pomieścić.
Że ktoś musi wygrać, ktoś przegra.
Tak, ale też sobie myślę, jak to we mnie jako pracuje, kiedy gdzieś wpuszczam widzenie tego, że ty masz inaczej i że to jednocześnie nie zagraża temu, jak ja to widzę. Nie? I że ja wcale nie muszę, jakby, nie wiem, ta opcja, o której ty mówisz, nie musi być jakąś moją ulubioną albo taką, która jakby dla mnie jest czymś, co gdzieś rozpoznaję u siebie w świecie. I jednocześnie mogę stwierdzić, że dobra, to jak ja to widzę, ma prawo istnieć i jest na to miejsce i to jak ty to widzisz, nie? I że to widzę, że to może być jakaś taka duża praca do zrobienia.
Ja bym chyba dołożyła tutaj ten wątek związany z tym, jak my widzimy te racje, które się ścierają gdzieś, czy my to widzimy na poziomie naszych pomysłów, jak i co z kim chcemy zrobić, czyli na poziomie strategii. I to najczęściej to strategie są ze sobą jakby w konflikcie, bo jakby trudno je zrealizować w jakimś określonym czasie, budżecie, dostępności osób, a jakby no potrzeby, które stoją za tymi pomysłami, one z kolei nie stoją w sprzeczności, nie? Że jakby da się znaleźć takie strategie, które pogodzą różne potrzeby, a nawet czasami te same potrzeby, na które mamy różne pomysły, jak je realizować, nie? Że patrzenie pod kątem potrzeb też trochę ułatwia, nie? Że zobaczenie tego, po co w zasadzie ja chcę to robić, nie? Co tu ważne dla mnie jest.
Mi przychodzi do głowy, że tak jak ty powiedziałaś o tym, że okej, to jak można w tych relacjach dbać o to, żeby konflikt nie był czymś takim zagrażającym, to przyszło mi takie coś do głowy, że ja jakoś w ogóle mi się to kojarzy z takim zwalnianiem. Mm-hmm. I z tym, że powoli, powoli. Mm-hmm. I pamiętam, jak Ewa kiedyś powiedziała, to jest jakaś taka myśl, która mi bardzo siedzi w głowie, że bardzo jest trudno konflikt rozwiązać, jak chcemy go szybko rozwiązać.
Mm-hmm. Jeśli to robi na szybko, to na pewno się nie uda.
No. I przychodzi mi do głowy coś takiego, że że ja bardzo widzę u siebie taką strategię, która mi bardzo działa, oddzielania jakoś gadania, oglądania i procesowania czegoś od działania i podejmowania decyzji. Jakoś nie zawsze to robię. Myślę sobie, że jak nie mamy bardzo konfliktu albo jesteśmy się w stanie dogadać, to można szybko działać. Ale jak jest taka sfera, w której łatwo jest o konflikt, albo myślę sobie właśnie, jak relacja jest nowa i się uczymy i jeszcze na przykład nie wiemy o sobie wielu rzeczy, nie? Albo jakoś chcemy też budować jakąś bazę czegoś, co później...
Albo myślę sobie, że nasza relacja wchodzi w jakiś nowy etap.
Albo
nie? Wchodzi pojawiają nowy etap. Się dzieci.
Albo myślę sobie też o takiej, tak, myślę sobie też o takiej sytuacji, się. Kiedy ta relacja jest trudna, mm-hmm. i w ogóle jakoś nie za bardzo mamy porozumienie, mm-hmm. i mamy dużo konfliktów i chcemy coś z tym zrobić.
Dużo doświadczeń jakichś trudnych.
Tak,
nie?
I chcemy coś z tym zrobić, żeby to zmienić. No to są wszystkie takie momenty, w których jakoś bardzo pomaga, jak nie traktuję rozmawiania o czymś jako element tego, że zaraz coś się musi z tym wydarzyć.
Okej, okay, to mogę powiedzieć, jak to rozumiem?
No.
Czyli, że to, że będą padać różne propozycje na różne działania, to nie bierzesz tego jako taką, że to już jest w fazie realizacji. Czyli tak. Tylko, że dobra, to my teraz gadamy, wymieniamy różne możliwości, no. różne scenariusze i dopóki... no i że to nie znaczy, że wymieniamy te scenariusze i że one są tymi, które będziemy realizować. Że jakoś widzisz, że to jest faza gadania.
Tak, czyli na przykład mamy jakieś miejsce, gdzie odkrywamy, że się różnimy, mhm. gdzie mamy inaczej. I jakoś tam to miejsce, gdzie się pojawia ten element, że to się wyklucza, to najczęściej jest miejsce, w którym my sobie zadajemy pytanie, to co z tym zrobimy.
Mhm.
Nie wiem, no takie najprostsze mi przychodzą do głowy, nie wiem, gdzie pójdziemy zjeść.
Mhm.
Póki to jest rozmowa o tym, co lubimy jeść i gdzie byśmy mieli ochotę zjeść i co, a tu jakie jest miejsce, tu jakie,
mm-hmm.
to dla mnie to jest, może być bardzo fajna rozmowa o różnicach, póki nie pojawia się napięcie wokół tego, że trzeba wybrać to miejsce. Mm-hmm.
No. Czyli to, że ja bym zjadła chińskie, a ja bym poszła na kotleta, a ja bym...
A co ty lubisz? A jak chińskie, to jakie ty lubisz?
I że to nie jest tak, że my odpalamy już jakby wrotki no. raz tu, tak, za chwilę tak, tam, tak. Tylko jakoś dobra, no to mamy to i to teraz razem
tak. Wybierzmy.
Które. Wybierzmy.
Tak. I nawet nie, tak, tylko dlaczego chińskie, a jakby, a który kotlet? A czy to jest tak, że chińskie, bo teraz chińskie, czy to jest dlatego, że chcesz szybko, łatwo,
mm-hmm.
albo znasz to miejsce i już wiesz, że tam coś będzie. I póki nie pojawia się ten element, że musimy wybierać, tylko właśnie rozmawiamy jakoś o swoich upodobaniach, preferencjach, mm-hmm. nie wiem, marzeniach, mm-hmm. ochotach, to mam wrażenie, że bardzo długo można w ogóle... No być na poziomie komunikacji, ale tak. nie konfliktu i rozwiązywania konfliktu.
Dla mnie takim pomocnym pytaniem na tym etapie jest nawet ściąganie trochę, patrzenie na intencje, dlaczego wybieramy różne, mhm. różne strategie. To jest właśnie takie pytanie, a możesz mi powiedzieć, dlaczego akurat wybierasz to? Nie? Że wtedy można się trochę jakby cofnąć,
dwa do kroki, potrzeb też,
tak, no? i żeby popatrzeć, jaka tu intencja za tym stoi, jakie tu są potrzeby, nie? Że to mi na przykład strasznie pomaga z moimi dziećmi, bo czasami ich pomysły na to, co chcą robić, są tak absurdalne, że zupełnie nie jakoś...
Że pierwsze, co przychodzi do głowy, to powiedzieć nie.
No dokładnie, no sytuacja z wczoraj, kiedy moja córka zadzwoniła ze szkoły, żeby przywieźć jej gumy do rzucia, nie?
Mhm.
I to było takie, ale że co, że teraz? I to było takie zaskoczenie, ale właśnie trochę jak się podrążyło, to jakoś ja zobaczyłam, dlaczego to było dla niej ważne i jak zobaczyłam tą intencję i jakie to, no że dla niej jakie to miało znaczenie, nie? To po prostu bez oglądania się po prostu pojechałam po te gumy i zawiozłam, nie? Po prostu nawet sam fakt mi to pozwoliło jakoś połączyć się z nią, nie? Że ja zrozumiałam, o co tu chodzi, nie? Dlaczego to było dla niej ważne w tym momencie.
To ja tak, jeszcze myślę sobie, że czasami jak się pytamy, dlaczego to też jakieś przekonania się pokazują na jakiś temat.
No.
A powiedz więcej.
No wiesz, na przykład jak gadamy, to nawet o tym tak gadamy, dobra, to ty chcesz chińskie, co ja chcę kotleta i dlaczego to? I potem rozumiem, że na przykład ktoś mówi, bo wiesz, bo kotlety uważam, że są niezdrowe, albo że nie będę chodzić gdzieś do miejsca, gdzie coś tam, nie? Albo że, nie wiem, wczoraj jadłam kotleta i przedwczoraj i to trochę już, no, że po prostu ludzie opowiadają trochę jak mają o swoich różnych procesach. Ja jakoś też mam odwrotną ścieżkę. W sensie ja mówię, okej, pójdź, to okej, przyjmijmy, że pójdziemy na chińskie i co dalej? Nie? W sensie,
że czas... jakby dalej zostajesz przy, jakby trochę na próbę zgadzasz się, gdzie, jaką strategię obrać.
Tak, przyjmijmy, żeby że się to... zgodzimy na twoje, tak, jestem ciekawa twojej propozycji, ale potrzebuję o tej propozycji usłyszeć więcej. Dokładniej, co tam się będzie działo, jak to będzie wyglądać, jaki masz plan, co tam się wydarzy w związku z tą propozycją, jak to widzisz. No znowu dla mnie trochę, żeby zrozumieć perspektywę tej drugiej osoby i to jak ona w ogóle... Czasami się okazuje wtedy... Zdarzyły mi się takie sytuacje, że ta druga osoba mówi, a nie, to jednak to nie, nie, jak dalej idę, to nie podoba mi się ten pomysł. Ale zdarzyło się też mi, że się okazywało, na przykład jak się tak pogadało, co dalej, że te pomysły dwa nie były takie różne.
Aha.
Nie? I z dzieckiem też mi się zdarzało, że jak pytałam, co dalej, czyli opowiedz mi to całe, albo siedziałam po prostu z zamkniętymi ustami, słuchałam całego pomysłu, a nie tylko tego pierwszego, wiecie, tego zdania. No to też było tak, że ten pomysł nabierał więcej sensu.
A pogadajmy o tym, co pozwala wam, jak poczujecie, że właśnie gdzieś tam odpalacie się, słysząc czyjś pomysł, nie? Jakąś strategię. I co wam pozwala pozostać w takiej otwartości na słuchanie tej drugiej osoby? Czy w ogóle rozpoznajecie takie momenty, że wam kogoś trudno dokończyć, wiecie, trudniej usłyszeć więcej słów, trudniej się zaciekawić? I co wam pozwala... jakoś zatroszczyć się o siebie wtedy i o tą, wiecie, o tą sytuację, nie?
Ja chcę powtórzyć trochę to, co już powiedziałam, może zacząć od tego, czyli to, że wiem, że nic nie muszę z tym robić. Czyli, że to, że ja słucham, do niczego mnie nie zobowiązuje. Nie, bo myślę sobie, że jest taki pomysł, że jak ja nie powiem, że nie od razu, nie utnę tego, tylko mówię, okej, to opowiedz, to ciekawe, powiedz, tak? To, że to trochę jest taka furtka, że ja nie mogę potem odmówić. Więc jak ja mam jasność, że to jest tylko słuchanie i że mogę powiedzieć nie i tak, albo nie mówić nie, tylko po prostu nie zrobić tego, nie? To mi bardzo ułatwia słuchanie.
Taka umowa ze samą sobą, że to cię do niczego nie... Dla ciebie to jest jasne, że ty teraz słuchasz i że to nie znaczy, że ty któryś z tych scenariuszów, do którego się będziesz musiała ustosunkować, podpiąć, zrealizować go. Tak.
I że jestem w ogóle w takim trybie słuchania.
Mi chyba teraz, jak sobie o tym myślę, to pomaga mi taka myśl, że dobrze, widzę, że ktoś mówi z wielkim entuzjazmem i ja już czuję niechęć na samym początku. I jakoś, jak widzę, że ten entuzjazm po tej drugiej stronie jest, to tak jakoś sprawdzę ze sobą, czy to jest, czy ja się jestem w stanie tym zaciekawić jakoś właśnie też, nie? Czyli z taką, no dobrze, no to czego ja nie rozumiem w tym pomyśle, że on mnie tak jakoś porusza, nie? Że to się coś dzieje. I zazwyczaj, jak właśnie im dłużej słucham, to jakoś bardziej rozumiem tą perspektywę, nie? I potem też właśnie to, że dochodzę do tego momentu, że ja już dobrze, to rozumiem, co jest po tej stronie, więc teraz sprawdzam ze sobą, jak mi z tym i czy ja jakby, że ja też jakby, ta perspektywa właśnie, o której Aga mówisz, mi bardzo pomaga też, nie? Że ja mogę dalej powiedzieć nie, że się nie godzę, albo przynajmniej mogę sprawdzić ze sobą, czy jest jakaś przestrzeń gdzieś inna, w której to może się zrealizować bez mojego udziału, nie? Że jakoś wiem, że to jest coś, co mogę przekierować gdzieś w jakieś inne tory, nie? Które mnie nie dotkną jakoś, ale wesprą tą osobę w realizacji jakichś jej pomysłów.
Jeszcze dwie rzeczy przychodzą do głowy.
Dawaj.
Jedna, która mi przychodzi do głowy, to, że ja często odkrywam, że to moje napięcie na to słuchanie kogoś, to, że mi kogoś trudno słuchać, albo że mi już skakuje to, żeby powiedzieć nie, nie? Bardzo często nie jest związane z tym, co ta osoba mówi i z tą propozycją, ani ten, tylko z dwoma rzeczami. Pierwszą to z jakimś moim dobrostanem. Tak? I ja już się chyba nauczyłam, że bardzo często, jak już widzę to napięcie, to no to po prostu mówię, nie, że to już jest, nie wiem, za dużo bodźców, albo za szybko, albo że teraz jest, nie jestem w stanie tego słuchać, nie, że to nie jest o tym pomyśle o tej osobie, tylko o mojej kondycji.
Mhm. Czyli że to jest o tobie informacja i o tym, w jakiej ty jesteś.
Tak, czy ja w ogóle jestem w takim stanie, że mogę słuchać kogoś takiego, co jakoś jednak to jest jakaś praca, słuchanie. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to kontekst w takim sensie, no, zdarza mi się tak, że wiem, że gdyby dokładnie te same rzeczy powiedziała inna osoba, to mi by to tak nie robiło.
Czyli jakieś takie przeszłe doświadczenia z tą osobą?
No nie, że na przykład moje dziecko rzuca jakąś propozycję, to jakbym usłyszała obce dziecko, które mówi podobne rzeczy, to by mnie to na przykład nie ruszyło. Aha. Albo gdybym usłyszała dorosłą osobę.
Że mówi to ta konkretna osoba, to tak się dzieje, że to cię w tej konkretnej relacji uruchamia. Tak,
albo dlatego, że właśnie mam jakieś oczekiwania, albo mam jakieś przekonania na temat, nie wiem, jakiejś mojej roli w tej sytuacji. Albo mam jakieś na temat tej drugiej osoby przekonania albo oczekiwania, jak ta relacja powinna wyglądać. Nie, myślę, że to różne rzeczy mogą być.
Mi jeszcze pomaga takie podejście, że w zasadzie jakby wchodzenie w dialog, o czym dzisiaj jakby mówimy najwięcej, nie jest jedynym sposobem jakby bycia w konflikcie. Nie? I to nie jest ani najlepszy, ani... no jest jedyny. Jeden z... Tak, to jest jeden z, nie, że oprócz tego możemy gdzieś tam, nie wiem, stawiać na swoim, albo się dostosować, albo szukać kompromisu, czegoś, na co się nie do końca zgadzam, no ale niech będzie, albo po prostu unikać tematu, nie, że jakoś, jakąś świadomość tego, że jest tyle tych podejść, ja mogę nimi żonglować i mogę ja w tym momencie sobie sama ze sobą sprawdzić, w który jestem w stanie wejść teraz, którym jestem w stanie funkcjonować w zgodzie ze sobą, nie?
Czy to mi się łączy z jakimś takim... pokazaniem sobie, że jest dużo więcej możliwości i każda z tych możliwości jest okej. Bo myślę sobie, że często też mam jakoś tak siebie potem, wiecie, oceniamy, że nie byliśmy dostępni.
Czy nie słuchałyśmy.
Tak. No. Tylko jakby w ogóle zdjęcie, że to nie jest jedyna słuszna opcja.
Że dialog jest fantastyczny, jeżeli chodzi o budowanie długotrwałych relacji, o jakoś, nie wiem, dbanie o siebie w tych relacjach, nie? Dbanie o inne osoby w tych relacjach. Jakby to jest bardzo coś rozwijającego, natomiast też jednocześnie jest to najbardziej kosztowny i energetycznie, i nie wiem, pod każdym względem, tak? To jest sposób bycia w konflikcie najbardziej wymagający. W związku z czym jakby niemożliwe jest, żebyśmy cały czas ze wszystkimi byli w dialogu. Nie, że jakoś no, mamy te różne sposoby i jakby korzystamy z nich, nie? Ja z nich korzystam i wybieram, w których relacjach teraz będę taka, a w których będę taka, i jeżeli mi zależy na jakiejś relacji i zależy mi na tym, żebym ja się w niej dobrze czuła, no to wtedy wchodzę w ten dialog, nie? I to też nie jest tak, że ja zawsze w tych relacjach jestem w dialogu, nie? Po prostu są różne momenty.
I też dajesz czasami... sobie zgodę na to, że możesz mieć różnie.
Daję sobie zgodę na to, że dzisiaj postawię na swoim kropka, natomiast nie wiem, za 2 godziny jutro usiądziemy i porozmawiamy o tym, bo to ważne dla mnie, żeby to jakoś domknąć, nie? Natomiast w tym momencie będę robić tak.
To jak ja sobie myślę i chcę się dobić teraz z moim sposobem. Dawaj. Teraz ja zauważyłam, jak złapałam to przekonanie, które gdzieś tam się otwiera, jak ktoś mówi o czymś, co mnie odpala, to że to nie jest przeciwko mnie. Bardzo często mam jakiś taki kawałek, że ktoś coś, właśnie nie wiem, wybiera te pomidory specjalnie, bo przecież pewnie by wolał ogórki, ale żeby mi było, nie wiem, gorzej, to mi, nie?
Że przecież jakoś, mógłby wybrać ogórki, przecież się mógłby, postarać.
Tak, tak. I mi specjalnie wybiera, on mi wybiera te, nie? W sensie, jak złapię to i sobie myślę, okej, to nie jest o mnie, to jest o tej drugiej osobie, o jej jakby czymś, z czym ona jest, że to nie jest jakoś, to nie jest przeciwko mnie, nie? Że często takie powiedzenie sobie, to nie jest przeciwko mnie, to co się teraz dzieje, nie wiem, to, że ta osoba właśnie chce tak, a nie inaczej, to nie jest przeciwko mnie, to gdzieś pomaga mi to z tym moim napięciem sobie radzić.
Trochę mi się ciśnie tutaj takie zdanie, że to, co teraz ta osoba mówi albo robi, jest najbardziej w zasięgu, najlepszym wyjściem, jakie ma do dyspozycji w tym momencie ta osoba.
Tak.
Nie, że właśnie, że to nie jest przeciwko,
tak jak powiedziałaś. Tak, no. Tak, tak.
Jak Ewa mówiła o tym, że dialog jest bardzo kosztownym rozwiązaniem, to mi też przychodzi do głowy, że jest, ale...
Dalej.
No. Ale to, jak bardzo jest kosztownym, trochę jest czymś, na co mamy wpływ.
Mhm.
I myślę sobie, że jednym z kłopotów z tym, dlaczego dialog jest kosztowny, jest taki, że czasem odkładamy go na ostatnią chwilę.
Za późno.
Czyli uważamy, że sobie poradzimy bez rozmawiania, komunikacji i dialogu i czekamy z użyciem go do sytuacji, kiedy naprawdę już po prostu jesteśmy w takim mega konflikcie, że wtedy w desperacji myślimy, dobra, to teraz musimy porozmawiać, nie?
Tak. Dzięki ci za to uzupełnienie, nie? Bo to jest szalenie ważne.
No i myślę sobie, że jakoś jak właśnie sobie wyobrażam taki moment, kiedy chcę budować jakąś relację, czy nową, czy jakąś, nad którą chcę pracować, to myślę sobie, że mogę wybierać i jakoś my często o tym gadamy z ludźmi, nie? Jak uczymy ich, że mogę wybierać takie miejsca, na przykład, gdzie ten dialog będzie najłatwiejszy. Mogę wybierać takie momenty, kiedy on będzie najłatwiejszy. I mogę wybierać takie jakieś tematy, które są... No nie wiem, że ja mówię na przykład, to czy jest taki temat między rodzicami a dziećmi, o którym wam się łatwo rozmawia? No, o Pokemonach. Tak, no, jak dziecko chce opowiadać o Pokemonach, ja słucham, no to wtedy po prostu jest, nie? I ja mówię, dobra, to nie rezygnujcie z tych miejsc, gdzie jest łatwo rozmawiać, nawet jak wam się wydaje to mało ważnym tematem, bo to jest to miejsce, gdzie możecie, z którego miejsca możecie budować, nie? Czy tak jak mamy jakąś nową relację, to nie musimy czekać z różnymi tematami, żeby o nich rozmawiać,
aż one się gdzieś tak, pojawią. Prawdopodobne staną.
Pamiętam trochę pewien kurs przedmałżeński, w którym uczestniczyłam. Ja bym tam zmieniła zestaw pytań teraz już ze swoją wiedzą i latami, które mam. Ale pamiętam trochę miał taką formułę, w której było, no dobra, a jak to się wydarzy, to i to, to co wtedy? I żeby ludzie gadali, wiesz, nie, wiecie, nie o tym, co już się stało, tylko żeby mieli jakiś taki moment, kiedy mogą gadać o różnych rzeczach, zanim one się wydarzą.
Czyli, że w ogóle możemy trochę hipotetyzować, gdybać, gdzieś wyobrażać sobie różne scenariusze i o nich gadać. Nie?
Tak, i robić to wtedy, kiedy mamy na to czas, miejsce.
Zasoby i one nie są takie żywe i takie, wiesz, tak jakoś nas nie dotykają. Nie, tak sobie wyobrażam teraz, że nie wiem, a co zrobimy, jak będziemy mieć mało kasy, nie?
Tak. Albo idziemy do mamy z wizytą.
No na przykład, tak. Nie?
Trochę jest też tak, że można się wtedy z tego pośmiać.
No.
Nie, można powymyślać takie scenariusze, które właśnie byśmy nie zrealizowali, ale które jakoś pomagają nam też rozładować napięcie. I w ogóle zrobić z tej trudnej sytuacji jakąś taką
trochę lżejszą.
Bo myślę sobie, że to, o czym teraz mówimy, to mi się bardzo łączy z takim kawałkiem też, taką strategią radzenia sobie w naszej kulturze, która polega na tym, że trochę po co kusić licho.
No.
Czyli, że my trochę z tymi rzeczami trudnymi, których się obawiamy, robimy tak, że udajemy, że ich nie ma, póki one nie wyskoczą same.
Że już trochę przychodzi moment, że już są i są te już tak nabrzmiałe i tak duże, że trudno udawać, że ich nie ma.
Tak, tak. I możemy zamiast czekać na ten moment albo jakoś, wiesz, tak. Że to nie jest...
Pukać w niemalowane.
No to musimy powiedzieć, okej, to jak ja mam taką myśl, że jak to się by stało, to trudne chyba będzie, to choć pogadajmy o tym.
Czyli to jest takie rozmawianie o potencjalnie trudnych rzeczach, zanim pojawi się napięcie wokół nich.
Tak. Zanim one się w ogóle na horyzoncie pojawią, nie? I nie banie się tego, że jak zaczniemy o nich gadać, to one właśnie
się pojawią.
Zaraz się pojawią.
Tak, ale to jest takie gadanie, w którym jakoś sprawdzamy ze sobą razem, czy jesteśmy gotowi na to, żeby to gadać, czy mamy zasoby. Wiesz, że jest taki jakiś, jest w tym dobrowolność, że każdy może powiedzieć, słuchaj, to już dla mnie za dużo.
To jest mega ważne, co mówisz, prawda? Bo też sobie myślałam o tym kawałku tego bycia w dialogu i co mnie wspiera w byciu otwartym na słuchanie. To taki kawałek, że jednak mogę powiedzieć, że jakby tyle pogadania mi starczy. Nie, że już jakby, że mogę w każdym momencie przerwać to gadanie, bo wydaje mi się, że czasami po prostu jesteśmy już nie mamy przestrzeni, już było, jest nam trudno, już chciałybyśmy skończyć, a gdzieś tkwimy w tym takiej, wiesz, takim
czymś, że musimy dokończyć to.
Tak, że musimy dokądś dojechać, na coś się zgodzić, dojść do jakichś wniosków wiążących, nie?
No i mi bardzo...
I że czasami nie zaczynamy gadać, bo się boimy, że nie będzie jak przerwać tego gadania.
Nie będzie konkluzji, nie? No i mi pomaga w tym takim gadaniu, gdybaniu też to, że ja mam tak, że ja czasem potrzebuję dużo czasu i potrzebuję 15 razy sobie coś wyobrazić i o tym pogadać, żeby w ogóle jakoś dojść do momentu, kiedy ja jakoś jestem z tym poukładana. W miarę. Więc to są w ogóle takie, wiesz, że to są takie, trochę taki taniec, trochę takie podejścia. W ogóle chcę powiedzieć, że oprócz tej opcji, o której to będzie jeszcze, przestańmy o tym gadać. Jakoś jest jakieś takie miększe opcje dla mnie są. To jakoś to sprawdzić, no. Pomóżcie mi to nazwać. Na przykład jest taka opcja powiedzenia, poczekaj, robi mi się trudno, chcę sprawdzić ze sobą, co się dzieje. Albo poczekaj, potrzebuję na chwilę przerwy.
To tak w bardzo otwartej komunikacji, a w bardziej zawoalowanej może być, że to potrzebuje wyjść do toalety.
Na przykład, tak?
Ale to chcę, właśnie, żeby to...
Ale jakoś chcę też pokazać sprawdzić ludziom, bo rozumiem, że to jest coś takiego, co myślę sobie, że może ktoś w ogóle nie zna takiej komunikacji, że chcę pokazać te najbardziej otwarte też sposoby.
No, tak, no.
Tak. Żeby zatrzymać na chwilę się.
Tak, że jakąś przerwę, nie? Tak. Nie przerwać i nie gadać, chociaż czas, nie wiem, do końca dnia albo do końca tygodnia, albo w ogóle przerwy właśnie na 10 minut, na tak, zaczerpnięcie powietrza.
Im wcześniej się te przerwy robi, tym one zazwyczaj są łatwiejsze do powrotu i krótsze. Ale myślę sobie, że żeby robić te przerwy tak szybko, to znowu potrzebny jest taki kontakt ze sobą, w którym ja trochę potrafię złapać, że mi się coś już robi. Nie?
A teraz w ogóle sobie pomyślałam, jak właśnie konflikt jest czymś stresującym, wiecie, nie? Że to jest po prostu mega stresor, bardzo często codzienny, i że jak to jest ważny temat, żeby o nim pogadać, zanim się...
Żeby gadać w ogóle o konflikcie, nie tylko
o tym, jak gadamy. Tak, nie tylko o tym, a słuchaj, właśnie, a jak zrobi mi się za dużo, to jak
co wtedy?
Ja... Tak.
No. To jest dla mnie taka metakomunikacja. Tak.
I wtedy to pomaga pamiętać, że to ktoś się stara o siebie zadbać, a nie, nie wiem, mnie, tą drugą osobę uciszyć albo, nie?
Tak, czyli w ogóle zanim jeszcze jakiś konflikt się pojawi, to trochę na przykład mogę powiedzieć tej drugiej osobie, słuchaj, ja mam tak, że wiem, że konflikty są nieuniknione, więc chcę z tobą pogadać o tym, jak ty masz z konfliktami. Tak,
jak będziemy rozmawiać.
Ja, tak, co będziemy robić na przykład, jak będzie nam trudno z tym, że się różnimy. Nie?
Albo co mi pomaga właśnie czuć się wtedy jakoś bezpiecznie, tak? Nie? Że może być tak, że poproszę o to, żebyśmy zwolnili albo dali sobie 15 minut przerwy i to nie będzie o tym, że cię nie chcę więcej słuchać, tylko nie, że jakoś tak próbuję o siebie zadbać.
To mi się kojarzy z takimi bezpiecznymi słowami, tak? Czyli że jak takie coś się będzie działo, to po tym możesz poznać, że mi się robi trudno.
To ja dwie rzeczy bym chciała tutaj dołożyć do tych puzli. Jeden element to jest taki, że generalnie ludzie mają dosyć duży problem z nawet z dostrzeganiem tego, że już im się zrobiło trudno. Ja pamiętam, że kiedy ja się właśnie uczyłam mediacji, to bardzo mocno miałam to, co się ze mną dzieje w momencie, kiedy wchodzę w jakieś trudne sytuacje komunikacyjne. I na początku bardzo to było dla mnie widoczne, że ja zauważałam ten moment dopiero jak już przestawałam oddychać i miałam spięte ciało, niemalże takie pochylone do przodu. I dopiero wtedy zauważałam, że jest coś na rzeczy, a że do tej pory mi się wydawało, że ogarniam, nie? Więc jakby to jest ten moment, żeby jakoś sprawdzać, żeby to jest trudne nauczyć się tego, nie? Natomiast bez ćwiczeń, bez takiego sprawdzania ciągłego albo nie wiem ileś razy, żeby ze sobą sprawdzić, co teraz ze mną się dzieje, czy ja jeszcze jakby jestem we względnej równowadze i słucham, czy już szukam argumentów kontra, czy już tam się coś takiego dzieje, że już ja nie jestem w stanie po prostu być w dialogu w tej sytuacji, nie? I czy to ja na pewno chcę teraz to kontynuować. To jest jedna rzecz. I druga jest taka, że w zasadzie mamy jakiś wpływ w momencie, kiedy jakoś planujemy albo mamy potrzebę porozmawiania z kimś o czymś trudnym, to właśnie takie w pierwszej kolejności zadbanie o ten swój dobrostan, nie? Czyli dobrze, no to ja sprawdzę, albo nie wiem, zrobię tak, żebym była wyspana, położę się wcześniej spać poprzedniego dnia, zjem posiłek przed, nie pójdę na głodną na przykład, nie? Że to też jakoś bardzo potrafi, takie to są niby drobne rzeczy, nie? Albo skorzystanie z toalety tuż przed tą rozmową jest mega ważną rzeczą, nie? Że to jakoś zwalnia naprawdę zasoby na to, żeby móc jakoś dźwigać tą sytuację i być w kontakcie, nie? I ze sobą, i z innymi osobami, z którymi teraz jestem w tej sytuacji.
No trochę ten konflikt powoduje taki pośpiech i to, że chcielibyśmy szybko do końca, a my tu bardzo dużo mówimy o robieniu takich kroków w tył.
I powoli.
I powoli. No. Trochę jak powiedziałaś o tym dobrostanie, to muszę też głowie, że mogę być drugiej osobie. Słuchaj, jest taki temat, chcę z tobą pogadać, ale chcę najpierw, żebyśmy pogadali, jakich warunków potrzebujemy do tej rozmowy. Jakby co możemy zrobić, żeby, żeby ta rozmowa była łatwiejsza. Jak będę z tobą gadać o trudnej rzeczy, to powiedz mi jakoś, kiedy to może być. Mm-hmm. Albo pogadajmy wcześniej o tym, właśnie po czym poznamy, że się robi za trudno. Mm-hmm. Po czym ja mogę u ciebie poznać, że już masz dość. Albo czy możemy sprawdzać. Może jak jest mega trudno, to nie wiem, może sprawdzajmy co 5 minut, czy dalej jesteśmy gotowi gadać. Mm-hmm. Ja mam też tak, że czasami na przykład, no nie wiem, że łatwiej jest o czymś trudnym rozmawiać, na przykład jak się nie patrzymy w oczy. Mm. Tylko jak na przykład, nie wiem, albo idziemy, albo w ogóle, no nie, ale że kontakt wzrokowy robi coś takiego. Albo że jak jest dużo kontaktu fizycznego z drugą osobą, to jest trudniej o czymś gadać i na przykład może być tak, że się odsuwam i że fajnie jest gadać o tym, że to, że się odsuwam, to nie dlatego, że cię przestałam lubić albo coś mam do ciebie, tylko dlatego, że moje ciało, kiedy jest trudno, łatwiej jest mu pomieścić emocje, kiedy jakoś pewne fizyczne warunki są spełnione. Nie?
Mm-hmm. Teraz, kiedy o tym mówisz, Aga, to mi się też kojarzy, że często traktujemy konflikt jakoś, że to jest coś osobnego, że on ma jakąś tam strefę taką emocjonalną, intelektualną i drugą, i w ogóle jakoś nie zauważamy tej strefy związanej z ciałem. Aha. W sensie, że nasze ciało też jakby ono nam pokazuje bardzo, bardzo trafnie, czy my jesteśmy w równowadze, czy nie i czego potrzebujemy, nie? Że czasami to jest tak, że jak ktoś zaczyna chodzić w trakcie jakiejś rozmowy, to przez drugą stronę to może być traktowane, och, już coś się dzieje niedobrego, a to jest właśnie jeden ze sposobów regulacji tego napięcia, które się właśnie wydarza w ciele tej drugiej osoby, nie?
Tak, więc... czyli to gadanie o tym, że my nie robimy różnych rzeczy przeciwko drugiej osobie, tylko po to, żeby nam było łatwiej zadbać o siebie w tej sytuacji, a w konsekwencji łatwiej było się dogadać, to jakoś ja sobie myślę, że zazwyczaj ludzie potrzebują jednak takiego gadania o tym i nazywania tego, wyciągania na wierzch, bo w trudnych sytuacjach jest trudno o tym pamiętać.
Bardzo.
No. Nie? I też kiedy to napięcie rośnie, to naprawdę wtedy jakby kiedy wchodzimy właśnie w taki stan mobilizacji, to nasze ciało jest zaprogramowane w ten sposób, nasz układ nerwowy, że my wtedy, żeby się szybko i skutecznie ochronić, wypatrujemy zagrożeń. Więc jakby wszystko to, co osoba dana, ta druga mówi albo robi, jest bardzo łatwo interpretować w taki sposób, jako przeciwko.
Tak. No. Jeszcze jak nie rozumiemy tego.
Tak.
No, no więc jakoś znowu zobaczcie, że cały czas też rozmawiamy o takich dwóch rodzajach o dwóch rodzajach dialogów, o których cały czas rozmawiamy. O takim dialogu z drugą osobą, z tą osobą, z którą mamy jakoś potencjalnie, albo mamy konflikt, albo jakąś różnicę. I o tym, jak jakoś obsługiwać tą sytuację, nie? Żeby sobie z nią łatwiej, jak zrobić, żeby ten dialog był łatwiejszy. Ale też...
Czy to chodzi o to, żeby od strony komunikacyjnej i od strony takiej fizycznej?
Że rozmawiamy o tej sytuacji, jak to zrobić, żeby dialog z drugą osobą był łatwiejszy, ale cały czas też tutaj w tej rozmowie wchodzą takie wątki, jak bardzo to, jaki my jesteśmy dialogu ze sobą, ma dużo z tym wspólnego.
Co my tam sobie mówimy, że to jest ten, jak siebie zauważamy.
To jest ten drugi poziom kontaktu i komunikacji, który w każdym kontakcie z drugim człowiekiem występuje. Więc znowu od tego, jak ja mam swój dialog ze sobą jakoś
rozpoznany, jak on działa, co ja sobie mówię.
Tak, i jak, czy on jest trudny dla mnie, czy to jest coś takiego, co jest, co ja znam, co robię, czego się uczę, nie? To w sytuacji kontaktu z drugą osobą, zobaczcie, jak dużo żeśmy mówiły o sytuacji, w której im bardziej ja rozpoznaję różne rzeczy u siebie, to to jestem w stanie
to wspiera powiedzieć. I tak. To poczucie bezpieczeństwa u samej siebie, bo wiem, co się ze mną dzieje bardziej niż mniej, tak? Albo chociaż jestem życzliwa w stosunku do tego, co ze mną się dzieje. I jednocześnie jakoś mogę to wnieść do rozmowy między nami, nie? I też sprawić, że ta druga osoba czuje się bezpieczniej, bo może bardziej wie, co tam u mnie, a nie musi się domyślać.
Bo ja mówię na przykład.
Bo ja mówię.
Tak? Dlaczego na przykład robię taki tak?
Tak.
Mało tego, jak my sami ze sobą jakby jesteśmy w stanie ten kontakt zbudować i wiemy, co się z nami dzieje, to łatwiej nam też zobaczyć, że z drugą stroną mogą się dziać podobne rzeczy. Nie? Że ta druga osoba w tej sytuacji
też może być w czerwonej strefie. Nie? Jak umiem rozpoznać, że ja jestem w czerwonej, to może to, co ona robi, nie jest o tym, żeby mi było jeszcze trudniej w tej sytuacji, tylko o tym, że jej jest po prostu trudno.
Że jak komuś noga chodzi,
tak,
to może...
To nie, że się niecierpliwie już chce sobie stąd pójść,
bo nie chcę ze mną gadać.
No, tylko.
Ale mogę spytać, nie? Widzę, że ci noga chodzi. Co się dzieje?
A co ci ta moja noga teraz przeszkadza?
Albo wiesz, jak widzę tą twoją nogę, to mam takie myśli, że może już nie chcesz ze mną gadać i jakoś wolę nie zgadywać, tylko jakoś sprawdzić z tobą, bo myślę, że to nam ułatwi rozmowę.
Dzięki.
Jakoś pomaga ci
to? Tak. Bo już myślałam, że coś.
No.
Masz przeciwko mojej nodze.
No. I tu mi przychodzi też taka rzecz, już wcześniej, jak Ewa mówiłaś, przyszła do głowy, że myślę, że też bardzo to, co w konfliktach różnych utrudnia, to jest to, że my traktujemy trochę te konflikty jako sprawdzian relacji. Czyli jak się pojawia ten konflikt, to myślimy sobie, no tak, porażka, nie umiem, nie daję rady, albo nie ma sensu ta relacja.
No bo tak, pojawia się konflikt.
Nieudany związek. Nieudany związek, nie?
No.
Nie pojawia się, wyzwanie.
O, dowiemy się czegoś nowego o sobie.
Tak.
O, ahoj, przygodo.
Albo jakoś, nie wiem, jest jakaś praca do zrobienia, nie? Żeby jakoś właśnie coś zbudować.
O, co,
coś jakieś, nowego się jakieś, pojawiło, tak, zobaczmy.
Jakieś terytorium jeszcze nie oniuchane przez nas.
Mamy okazję pogłębić naszą relację, nie? Jakoś się otworzyć przed sobą dzięki temu konfliktowi.
Coś nowego wymyślić.
Tak.
No,
więc myślę sobie, że to jest. Dlatego ja powiedziałam, że to nie konflikt jest problemem, tylko nasze myślenie o konflikcie.
O konflikcie, zdecydowanie. Na maksa. No. Myślę, że pora dziewczyny kończyć.
Jeszcze ja mam jedną rzecz, którą chciałam dołożyć do tego. To taką, że w zasadzie trudno nam się uczyć być w konflikcie w momencie, kiedy cały czas unikamy sytuacji tego typu. Nie, że to jest trochę o kompetencjach.
Tak, że można się uczyć być w konflikcie, nie czekając, aż on się wydarzy. Tylko myślę, że dużo dzisiaj mówiłyśmy o tym, że można się uczyć bycia w konflikcie intencjonalnie i na zimno i różnych elementów tego konfliktu, zanim on się tak naprawdę stanie.
I jeszcze jak dużo takich rzeczy dookoła, czyli mojego dobrostanu, nie? Właśnie tego...
Picie siku,
takich zupełnie podstawowych rzeczy, ale też takiego poznania, jak ja mam z gadaniem z samą sobą, jak interpretuję rzeczy, które się we mnie dzieją. To jakby wokół, jakby jest konflikt i jeszcze wokół, jaki jest ogromny obszar, nie? Do ciekawienia się, poznawania, gdzieś pielęgnowania.
Tak, tak. To jest jeszcze nie ten, jeszcze jedno właśnie to, właściwie o co mi chodziło, to chodziło mi o to, że jakby analizując te sytuacje, które już się wydarzyły, że ja mogę się uczyć z nich tego, co jest mi potrzebne w przyszłych takich sytuacjach. Albo nam, nie? W tej sytuacji. Jak co nam pomagało teraz pójść dalej? A co nas blokowało na przykład? Czy jak zrobiliśmy tą przerwę, to jednak może było fajnie, więc pamiętajmy o tym, żeby następnym razem też ją zrobić, nie? Że jak się zrobi gorąco.
Czyli już nie tylko gadanie przed konfliktem, w trakcie konfliktu, tylko jeszcze po konflikcie, też? Albo po jakichś trudnych sytuacjach, albo nawet nie trudnych, ale co sprawiło, że to była jakaś bezpieczna, bardziej przyjemna niż nieprzyjemna wymiana zdań.
I też trochę o tym, że nie wchodząc w konflikty, nie mamy jak się tego uczyć. Jakby unikając cały czas tych sytuacji, nie? Że jakoś to mi też daje większy luz, na przykład jak widzę, jak się moje dzieci dużo kłócą ostatnio, nie? Że ja widzę to jako trochę takie testowanie i sprawdzanie różnych rzeczy.
Ćwiczenie.
Tak, że oni ćwiczą.
Że oni ćwiczą, oni się uczą, oni mogą dostać wsparcie od innych, nie? Inne niż nie kłóćcie się.
Tak.
Dzięki wam, dziewczyny, za pogadanie. Czy jeszcze coś chcecie?
Ja też dziękuję.
Super było. O, i oto nasz pierwszy podcast pogadanka z gościnią miał miejsce właśnie.
Tak, dziękuję.
Dzięki, no. Ewa. Dzięki, Sylwia.
Dzięki, Aga. To jeszcze tylko powiem, że możecie nas wspierać na Patronite, wypatrywać tego, co piszemy na naszych profilach,
bo zasubskrybować nasz podcast.
To wtedy będziecie wiedzieć, że kolejny odcineczek wjechał.
I wypatrywać informacji o webinarze pogadankowym, który
wrześniowym, w ostatni
koniec
piątek
września się odbędzie i damy znać.
Tak, i jeszcze temat. Zdradzę, że szykujemy tu z dziewczynami coś o konflikcie, co będzie trochę czymś dłuższym niż webinar, więc
też wypatrujcie.
Wypatrujcie. I jeszcze chcę powiedzieć, że Ewa jest autorką takich superaśnych kart o tym, jak się dogadywać. Tak. I możecie... Ewa, powiedz, gdzie cię znaleźć i o nich
tak,
poczytać.
Mam stronę plynie.pl bez polskich znaków. I dodam, że te karty, tak, ja jestem ich autorką, ale jakby one się by nie wydarzyły, nie byłyby tak wspaniałe, gdyby nie wsparcie wielu innych osób, w tym Agi i Sylwii. Więc bardzo wam w ogóle, dziewczyny, dziękuję. Tak. To są karty, które się nazywają Jak się dogadać i to jest zespół, znaczy to jest jakby zestaw narzędzi różnych, które wspierają właśnie komunikowanie się. I o wielu takich narzędziach dzisiaj też jakby rozmawiałyśmy, tam też jest ich jeszcze więcej.
Tak, jest bardzo jasno, bo na osobnej karcie na z przykładami ja jestem w nich zakochana.
Ja też.
Dzięki.
Dzięki.
Pa!
Pa!